Tysiąc komplementów, czyli o ślubie Moszego Dobruszki wel Tomasa von Schönfelda. Ślub Moszego Dobruszki z Elke von Popper odbywa się w Wiedniu w maju 1775 roku, gdy mija żałoba po Salomonie. Wynajęto w tym celu ogrody niedaleko Prateru. Jako że ojciec pana młodego nie żyje, do ślubu prowadzą go Michael Denis, jego przyjaciel i tłumacz słynnych pieśni Ossiana Macphersona oraz Adolf Ferdinand von Schönfeld, wydawca, który specjalnie na ten ślub przyjechał z Pragi. Zanim pan młody pojawi się w kościele, odbywa się mały masoński rytuał. Bracia z loży, wszyscy ubrani na czarno, z powagą wprowadzają go w nowy etap jego życia. Von Schönfeld traktuje Moszego jak syna. I właśnie zaczęły się starania, skomplikowane, biurokratyczne procedury przyjęcia Tomasa do herbu Schönfeldów. Mosze zamieni się w Tomasa von Schönfelda. Teraz jednak trwa przyjęcie. Oprócz przepychu stołów, na których postawiono jedzenie i ogromne bukiety majowych kwiatów, wielką atrakcją jest pawilon, gdzie pokazuje się niezwykłą kolekcję motyli. Przyczynił się do jej powstania Michael Denis, pracodawca pana młodego. Kuzynki zabierają tam Ewę i teraz pochylone nad gablotami podziwiają te cudowne martwe stworzenia, przyszpilone na jedwabnej wyściółce. — Ty jesteś taki motyl — mówi do Ewy Estera, najmłodsza z rodzeństwa Dobruszków. Ewie zapada ta pochwała w pamięć. I jeszcze długo o tym myśli. Motyle biorą się bowiem z poczwarek, z brzydkich robaków, tłustych i niekształtnych, co też dokumentuje jedna z gablot. Ewie Frank przypomina się ona sama, kiedy była w wieku Estery, 15-letnia, w ciemnoszarej sukience, w którą kazał się jej ubierać ojciec w Częstochowie, żeby nie przyciągała uwagi żołnierzy. Przypomina sobie chłód kamiennej wieży i powykręcane stawy matki. Ogarnia ją niewytłumaczalny smutek i tęsknota za nią. Nie chce o tym myśleć i uczy się zapominać. Dobrze jej to idzie. Wieczorem, gdy w ogrodzie zapalono lampiony, lekko odurzona winem, stoi w grupie przysłuchujących się perorującemu hrabiemu von Schönfeldowi, który ubrany w długi, ciemnozielony żakiet, wznosząc kielich z winem, zwraca się żartobliwie do niezbyt ładnej, ale bardzo inteligentnej panny młodej. Cała rodzina pana młodego jest tak zacna, że lepszej nie znajdziesz. Pracowita, kochająca się wzajemnie, do majątku doszła uczciwie. Goście wyrażają aprobatę, kiwając głowami. Ponadto mają wiele przymiotów i talentów, a nade wszystko są ambitni, ciągnie hrabia. I bardzo dobrze. Niczym nie różnią się od nas tych uszlachconych za jakichś dawnych barbarzyńskich czasów, kiedy nasi przodkowie mieczem wspierali królów lub łupili okolicznych chłopów i zagarniali ich ziemię. Dobrze wiecie, że nie każde fon równoznaczne jest z wielkimi przymiotami ducha i serca. A nam potrzeba ludzi mocnych, żeby podzielali i wcielali w życie, co jest najcenniejsze. Zdziałać więcej można z góry, mając stosunki i władzę. To, co uważamy za powszechnie oczywiste, cała ta budowla świata, jaką znamy, jest zmurszała i sypie się w oczach. Temu domowi należy się przebudowa. I my jesteśmy tymi, którzy dzierżą w rękach kielnie do jego naprawy. Rozlegają się oklaski i usta gości zanurzają się w najlepszym morawskim winie. Potem zaczyna grać muzyka, na pewno będą tańce. Ku Ewie Frank lecą ciekawe spojrzenia i wkrótce pojawia się przy niej hrabia Hans Heinrich von Ecker und Eckhofen. Uśmiechnięta Ewa podaje mu dłoń, tak jak uczyła ją ciotka, ale zaraz szuka wzrokiem ojca. Jest. Siedzi w cieniu, otoczony przez kobiety i patrzy wprost na nią z daleka. Ona czuje dotyk jego wzroku. Jest przyzwolenie na taniec z tym pełnym gracji młodym arystokratą, podobnym do konika polnego, którego nazwiska nawet nie potrafi spamiętać. Ale potem, gdy podchodzi do niej niejaki Hirschfeld, bajecznie bogaty kupiec z Pragi, ojciec ledwie zauważalnie kręci głową. Po chwili wahania Ewa odmawia, tłumacząc się bólem głowy. Tej nocy słyszy tysiąc komplementów i kiedy rzuca się wreszcie w sukni na łóżko, zupełnie kręci jej się w głowie. A w brzuchu z nadmiaru morawskiego wina, pitego ukradkiem ze sterą, wzbierają mdłości.